Pokój i dobro ze studia w Niepokalanowie. Witają Państwa.
Ojciec Remigiusz.
I Paulina Wysocka. Ojcze, taką historię dla ojca przygotowałam, można powiedzieć zagadkę. W czasie I wojny światowej świadczyli swoje usługi, wykrywając niewypały, a czasem ukryte w terenie opuszczone składy amunicji. W czasie II wojny światowej byli zatrudnieni przy wykrywaniu łodzi podwodnych na wodach Atlantyku. Magistrat niemieckiego miasta Monachium w okresie międzywojennym zatrudnił ich jako urzędników, których zadaniem było wskazywać na ulicy miejsca, gdzie nastąpiło uszkodzenie rurociągu gazowego, wodnego, kanalizacyjnego lub elektrycznego. Wielokrotnie współpracowali także z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania, odnajdując na przykład zagubione przedmioty, czy też pomagając iść po śladach zbrodni. I mowa tutaj wcale nie o jakichś wojskowych oddziałach specjalnych, tylko o kim jak ojciec myśli.
Biorąc pod uwagę tematykę naszych spotkań, są to osoby, które posiadają pewne zdolności mediumiczne i na podstawie tych zdolności odkrywają rzeczywistość, która jest rzeczywistością właśnie zakrytą.
Chodziło mi dokładnie o radiestetów. No właśnie, a kim są radiesteci? Co to w ogóle jest radiestezja? Bo tak brzmi tajemniczo.
No to teraz musielibyśmy podejść do tego, no właśnie, w zależności od tego, kto na to patrzy i kto o tym mówi. Sami radiesteci będą twierdzić, iż posiadają pewne naturalne zdolności, które pozwalają im odkryć chociażby tak właśnie tak zwane żyły wodne, tak? Że woda wytwarza jakieś promieniowanie i przez to źle oddziaływuje na organizmy żywe i żeby to zminimalizować, to oni odszukują tych żył wodnych, wskazują ich miejsca i za pomocą pewnych odpromienników tak zwanych, pewnych rzeczy, które nazywają odpromiennikami, próbują zneutralizować oddziaływanie tych żył wodnych na organizmy żywe.
A to tylko te żyły wodne mogą promieniować?
No więc to jest w ogóle pytanie, na ile żyła wodna może w ogóle promieniować i na ile ona w ogóle istnieje, tak? Więc wchodzimy teraz w dosyć dwuznaczną taką rzeczywistość. Dla nich oczywiście ona istnieje, taka żyła wodna, jest to normalny, realny byt i oddziaływuje na organizmy żywe. Dla nas jest to zupełnie, że tak powiem, inna rzeczywistość. Pierwsza rzecz, woda jest wszędzie pod ziemią. Na różnej głębokości, tak? Pod skorupą ziemską wszędzie znajdziemy wodę, tylko no rzeczywiście, tak? W zależności od tego, czy mamy tutaj do czynienia z kilku metrami, czy mamy tutaj do czynienia z setki metrów, tak? Ale ta woda tam jest. To woda gruntowa lub rzeczywiście całe płaszcze tej wody gdzieś tam głęboko, wody głębinowe tak zwane. Więc to jest jedna rzecz, jeżeli o to chodzi. Druga rzecz, o której tutaj mówimy i to świadectwo było właśnie bardzo fajne. Najczęściej oni odnoszą tą rzeczywistość do promieniowania, jeżeli chodzi właśnie o wodę. Żadna aparatura przy współczesnej technologii nie jest w stanie wykryć takiego promieniowania. Żadna najnowocześniejsza aparatura.
Czyli nie wiadomo, czy ono jest, czy nie ma, tylko po prostu wiadomo, że nie ma takiego urządzenia,
nie ma takiego
które byłoby w stanie
to odkryć.
Jakoś.
No teraz zobaczmy to, spójrzmy na to z perspektywy takiej naukowej. Jeżeli człowiek nie jest w stanie odczuć przynajmniej od razu czegoś takiego, jak na przykład promieniowanie jakieś tam radiowe, gamma, rentgena i tak dalej, my tego nie czujemy. Na przykład idę do lekarza, robię sobie prześwietlenie, tak?
No, żeby zaszkodziło, to trzeba bardzo dużo tych prześwietleń,
tak,
prawda?
Tak, no oczywiście. I dopiero wtedy po jakimś czasie to odczuję, coś na mnie oddziaływało, tak? Ale ja tego nie czuję. A wszystkie sprzęty naukowe to promieniowanie odkryją, pokażą. Mamy technologię do tego, aby to promieniowanie odkryć, tak? Więc mamy różne formy promieniowania, gamma i tak dalej. Mamy promieniowanie chociażby radiowe, tak jak tutaj jest u nas na miejscu, ale tego jest mnóstwo. Tego jest mnóstwo i aparatura, którą my jako ludzie tworzymy, to odkrywa. Jakim cudem istnieje promieniowanie, którego żadna aparatura nie jest w stanie odkryć, odczuć, a oni to czują, tak? Gdzie nasz organizm nie wykrywa bardzo wielu tych form promieniowania, o których tutaj mówimy, takich normalnych, które są w przyrodzie, w kosmosie i jakoś się temu nie dziwimy. Przecież w takim razie taki radiestyta powinien, czy człowiek w naturalny sposób, skoro jest taką anteną, która ściąga i odczuwa te pewne rzeczy, powinien naturalnie, normalnie to odbierać, tak? Kolejna rzecz, o której tutaj była mowa, i to warto się temu przyjrzeć, to jest to, o czym pani powiedziała, ci ludzie odkrywają mnóstwo rzeczy. Wiele rzeczy. Rzeczy dokładnie zakrytych. To nie ma nic wspólnego z promieniowaniem. Jak wytłumaczyć chociażby zachowanie radiestety, który nie szuka na przykład żyły wodnej gdzieś, czy szukając studni, tak? Czyli wody gdzieś, żeby tą studnię wykopać. Nie szuka tego gdzieś na polu, tylko w mieszkaniu, mając przed sobą mapę. Jakie promieniowanie? Mapa promieniuje? W mapie jest woda? Komu zadaję pytanie, tak? No bo pierwsza rzecz, o której oni mówią, to jest to, że ja się w cudzysłowie muszę umówić z moją różdżką czy wahadełkiem, jakie będą dawać mi znaki. Że to jest tak, to jest nie, tak? Tutaj to jest lub tego nie ma. To komu ja zadaję to pytanie? Z kim ja się umawiam? Z kawałkiem metalu? No właśnie o to chodzi, nie? Że my sobie, no my musimy jako ludzie XXI wieku, tak bardzo często przywiązani do racjonalnego myślenia, zadać sobie konkretne pytanie, z kim ja rozmawiam? Komu ja zadaję to pytanie? Pierwsza rzecz, tutaj już mamy do czynienia z jakąś abstrakcją, kiedy ja umawiam się z kawałkiem metalu.
No ale ci owi radiesteci uważają, że istnieje coś takiego jak prawo remanencji. Zgodnie z nim każde ciało pozostawia po sobie na podłożu, gdzie spoczywało, jakiś ślad, nad którym przyrządy właśnie radiestezyjne będą reagować podobnie jak nad właściwym przedmiotem. Czyli nie tylko na przykład, że ja zostawiam ślad, jak tu siedzę, ale na przykład nawet jak wezmą coś, co należy do mnie, moje zdjęcie, to wtedy podobno jakoś podobnie działa.
No tak, tylko właśnie tutaj zadajmy sobie to pytanie. Czy to prawo, które pani powiedziała, w ogóle istnieje? Czy jest to specjalnie wymyślone prawo, tworzona pewna fikcja, rzekomo naukowa, czy tam paranaukowa, tylko po to, aby wytłumaczyć pewne dziwne zachowania, jakie występują podczas tego chodzenia z tym wahadełkiem, czy tą różdżką. Bo ja mogę sobie stworzyć swoją własną filozofię do tego, co ja będę robił, posiadając zdolności mediumiczne, demoniczne i tak dalej, próbować ująć to w bardzo piękny sposób i każdy to kupi. Tylko to nie staje się prawdą przez to, że ja wymyśliłem jakąś tam filozofię do tego, o czym my tutaj mówimy, tak? Więc to jest, co pani też powiedziała, to się nie tylko właśnie odnosi chociażby do wody, tylko do jakiejkolwiek rzeczywistości. No dobrze, nawet przyjmijmy chociażby coś takiego. Dobra, przyjmijmy, że rzeczywistość w jakiś sposób może zapisać jakąś informację, że coś tam było, czy coś tam się oddziaływało. W jaki sposób ja tę informację w tym momencie zdobywam? Na podstawie kontaktu z wahadełkiem, kontaktu z różdżką. Jak różdżka czy wahadełko może mi to powiedzieć? Jak byt, który jest sam sobie głupi, przecież tam nie ma rozumu w tym wahadełku, w tej różdżce. To jest kawałek metalu, to jest kawałek, nie wiem, drewna i tak dalej. Więc jak byt, który nie jest bytem inteligentnym, może mi powiedzieć coś na temat tego, co tam się wydarzyło, na temat
przeszłości? No jeśli jakiś przedmiot wydziela właśnie tą energię, czy jakąś tam inne rzeczy, to może to właśnie wprawia w ruch ten przedmiot głupi.
Jeżeli wprawia jakiś głupi przedmiot w ruch, czyli rzeczywiście musiałoby tam coś być. Pierwsza rzecz, tak jak mówię, naukowo w żaden sposób nie udowodniono, że coś takiego istnieje. Nie udowodniono, że istnieje takie oddziaływanie czegoś, co było i teraz oddziaływuje, mimo że tego dalej, że tam, tego już tam nie ma, prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli nawet byśmy przyjęli, że coś takiego by istniało, to jak zrozumieć fakt, że ten głupi przedmiot, nawet ruszając się, no bo przypuśćmy, coś go wprawia w ruch, przekazuje mi jakąś konkretną informację. Co z tego, że, no może powiem brutalnie, to wahadełko powinno latać wszędzie albo nigdzie.
No tak, bo wszędzie są przedmioty, dokładnie, wszędzie
jest oddziaływanie, wszędzie jest jakiekolwiek działanie. Albo oczywiście tego nie ma. Bo mówimy tutaj już o fikcji.
To skąd ono wie, że ja właśnie chcę, żeby
znalazło
mi właśnie to, co ja chcę?
No i o to właśnie chodzi, tak? Komu ja zadaję to pytanie? Dlaczego ja zadaję bezrozumowemu przedmiotowi pytania, na które ja otrzymuję odpowiedź? Więc inaczej, jak bezrozumowy przedmiot może odpowiedzieć mi na pytanie? Z kim ja rozmawiam? Tu jest cały, że tak powiem, problem okultyzmu tego czegoś, tak? Ja zadaję pytanie przedmiotowi, który jest martwy, tak? Kawałek wahadełka, kawałek różdżki, który sam w sobie nie ma rozumu, nie ma inteligencji, a on mi odpowiada na konkretnie zadawane pytania. I to, co pani powiedziała, ten konkretny przykład, on to się nie odnosi tylko, żebyśmy tutaj jeszcze raz to usłyszeli, to się nie odnosi właśnie tylko do wody. Bo najczęściej upatruje się w różdżkarzach tych, którzy szukają wody. A okazuje się, że wielu, ale to wielu z nich, nie ogranicza się tylko do szukania wody, ale rzeczywiście to pewną zdolność mediumiczną rozciąga na wszelkie aspekty życia. Właśnie poszukując różnych rzeczy, zadając pytanie na temat chociażby, nie wiem, nad zupą, czy zupa mi będzie służyła, czy te lekarstwa mi będą służyły, co mam zrobić, czy mam pójść, czy mam wyjść, czy mam tak, a nie inaczej się zachować. Komu ja zadaję pytanie? To są konkretne świadectwa tych ludzi, którzy w tym byli, potem, którzy z tego wyszli. Ale oni rzeczywiście realnie kierują się tym czymś. Czyli ja mam do czynienia z bytem rozumowym, bytem inteligentnym. No nie rozmawiamy z rzeczami, które są martwe, no bo by to świadczyło o pewnej chorobie psychicznej. A skoro zadaję pytanie czemuś, to coś mi odpowiada, a przynajmniej teoretycznie to powinno być martwe, przedmiot martwy, tak? Kawałek różdżki czy wahadełka, a mimo tego to coś do mnie mówi i to coś konkretnie przekazuje mi pewne informacje, no to powinienem wiedzieć, że za tym przedmiotem, tak samo jak to, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, kryje się konkretny osobowy byt. Tam były do tego potrzebne karty, kula, czy jakieś inne, nie wiem, ręka do wruszenia i tak dalej. Tutaj tym czymś, czym się posługuje, jest wahadełko lub różdżka. I to, czy ja ograniczę moje zdolności mediumiczne do odkrywania tylko wody i żył wodnych, czy ja przerzucę to na całą rzeczywistość, zawsze jest to pytanie złego ducha. Realnie o to, czy gdzieś w danym miejscu coś takiego istnieje.
Ale myślę, że to taka wątpliwość, jaka pojawi się w naszych słuchaczach i z taką często się spotykałam, właśnie takie pytanie, co złego jest w radiescetach, no to właśnie to, że są te żyły wodne, że często jest tak, że one płyną pod domem, że my się w tym domu źle czujemy, przyjdzie radiesceta z tą swoją różdżką czy wahadełkiem. Zresztą podobno radiesceci bardziej zaawansowani to już nawet ręką wyczuwają jakieś tam drżenia i nie potrzebują już innych rzeczy. No i wtedy następuje przestawienie łóżka na przykład. No i dolegliwości znikają. To jak to wytłumaczyć?
No, bardzo proste. Pierwsza rzecz, która fajnie tutaj została powiedziana, to jest to, że tak samo jak w wypadku wszelkich innych okultystów, jeżeli wchodzą w głębsze formy, w tajemniczenie, oni już nie potrzebują tych pewnych przedmiotów. Oni sami z siebie, że tak powiem, już kontaktują się z tym czymś.
Czyli prosta rzecz, tu po prostu nie chodzi o przedmiot.
Nie chodzi o przedmiot, tak? Chodzi właśnie o tą pewną zdolność mediumiczną, na którą się dany człowiek otworzył. No jeden to zrobi przez różdżkę, a drugi zrobi to przez karty tarota. Najczęściej, tak jak mówię, kojarzymy to z żyłami wodnymi, ale rzeczywistość jest o wiele bardziej bogata i okazuje się, że ci radiesteci wchodzą naprawdę, rzeczywiście, tak naprawdę w formę wróżenia, tak? Przepowiadania, przewidywania pewnych rzeczy, odgadywania rzeczy tajemnych, ukrytych i tak dalej. Tak? Chociażby tak jak tutaj z tej II wojny światowej, szukania pewnych osób zaginionych i tak dalej. I to jest fakt. Więc kogo oni realnie, kogo oni pytają? I teraz, kiedy przychodzi taki radiesteta i rzeczywiście ja się rzekomo czuję źle, bo coś tam mi dolega, gdzieś się źle mi śpi. I teraz on mi przestawi łóżko, jeszcze gdzieś tam położy pewien przedmiot, albo tam piramidkę, albo jakąś tam inną płytkę, która ma rzekomo zneutralizować to działanie jakichś tam złych energii, tego promieniowania. I wszystko się zaczyna, że tak powiem, właśnie uspokajać, tak? No świetnie. Pierwsza rzecz, jest to dowód na to, że to działa, tak? Tylko teraz pytanie jest, dlaczego to działa? Kto mi pomógł? Kto wszedł w historię mojego życia? I co się zaczęło dziać, że to mi zaczęło pomagać? Kto tam wszedł, nie? To nie chodzi o to, żeby totalnie wyśmiać fakt radiescezji, że jest to jedna wielka bajka. Nie. Wręcz przeciwnie. Gdyby to była bajka, to może o tym byśmy tutaj nie mówili. Problem polega na tym, że te pewne rzeczy raz działają, raz nie, bo rzeczywiście demon zawsze jest kłamcą, więc nie musi dawać, może oszukiwać, ale zdarza się, że rzeczywiście ktoś posiada takie zdolności, ktoś się na to otworzył, ktoś tym posługuje i jest to pewien dar, z którym on rzeczywiście przyjdzie do kogoś do domu, ktoś się źle czuł, pomacha wahadełkiem, powie co przestawić, jeszcze załóżmy zostawi jakiś tam odpromiennik i wszystko przechodzi. Tak, to działa. Tylko czyją mocą? Potem się zaczynają inne problemy, tak? Zaczynają się problemy duchowe, zaczynają się często też problemy jakieś tam rodzinne, problemy psychologiczne, problemy ekonomiczne, różne inne ciekawe jakieś tam doświadczenia, jakieś fobie, kompleksy i tak dalej, tak? Jakiś ciąg różnych złych wydarzeń. Nie wpadniemy na pomysł, że konsekwencją tego, co się zaczęło dziać, jest to, co zrobiłem, tak? Czyli zrobiłam. Puściłem radiestetę do mojego domu, aby zaczął te pewne rzeczy tam robić, tak? Pozwoliłem, aby tam rzeczywiście były jakieś piramidki, aby były jakieś odpromienniki. Pomachał, odszedł. Otworzyłem, czy otworzyłam dom, swoje życie realnie na pewne zdolności mediumiczne, w tym wypadku realnie na działanie złego ducha, tak? Żeby było to jeszcze bardziej jakoś tak to wypowiedziane, chciałbym też przeczytać pewne świadectwo, które dokładnie pokazuje tą pewną zdolność, jako nie tylko zdolność no właśnie szukania wody, ale pewną zdolność, która jest właśnie, tak jak pani powiedziała na początku, zdolnością, która wykracza poza szukanie wody, jest pewną zdolnością mediumiczną, poszukiwania pewnych rzeczywistości zakrytej. I druga rzecz, która jest tutaj bardzo istotna, fakt przekazywania tych pewnych zdolności, bo oni twierdzą, że to coś jest jakoś wpisane w nich, oni się z tym rodzą, czy oni to odkryli, tak? Że jest to naturalna zdolność. Po prostu on jest na tyle subtelny, że potrafił się otworzyć na odczuwanie tego promieniowania. Nic bardziej mylnego. Po ostatniej wojnie pewna kobieta dała fotografię zaginionego męża wahadlarzowi, aby ten mógł odkryć, gdzie on się znajduje. Po tym wydarzeniu doświadczyła ona objawów jasnowidztwa. Miewała również doznania lunatyzmu, a także odkryła, że może jak gdyby wysyłać swoją duszę na duże odległości. Będąc w tym trudnym stanie, szuka pomocy pewnego pastora, a kiedy pokutowała i oddała swoje życie Chrystusowi, mediumistyczne zdolności zniknęły. Pierwsza rzecz. Osoba, która doświadczyła kontaktu z osobą, która używa wahadełka czy różdżki, sama zaczyna odkrywać w sobie pewne zdolności paranormalne, tak? W tym momencie jest jasnowidzem. Jest to nienormalne. Nie jest to nic dobrego. Zauważmy, że ktoś doświadczenie jakiegoś okultyzmu u jednej osoby otwiera pewne zdolności u drugiej osoby, tak? Otworzyła się pewna furtka na działanie złego ducha.
Przez to, że poszła do tego
różdżkarza. Tak, jeżeli ja pójdę na film do kina w języku angielskim i wyjdę z tego kina, to nie znaczy, że ja umiem już angielski, tak? A tutaj dokładnie jest coś takiego, tak? Jeżeli ja pójdę do osoby, która ma jakieś zdolności, jakiekolwiek inne, i wyjdę od niej, to nie znaczy, że ja te zdolności już teraz posiadłem, tak? Przez fakt, że jesteśmy w kontakcie. Nie. Tutaj to coś jest, że tak powiem, przekazywane. Jeszcze mocniej to wybrzmi w dalszym części świadectwa. Inne zarówno świadome, jak i nieświadome przekazywanie zdolności mediumicznych poprzez poddanie się leczeniu u okultysty z dobrze rozwiniętymi zdolnościami mediumicznymi, pacjent może sam stać się człowiekiem wyposażonym w te właśnie zdolności. Mamy tutaj demoniczne przeciwieństwo nakładania rąk przez apostołów w Księdze Dziejów Apostolskich. Poprzez apostolskie nakładanie rąk pewni chrześcijanie otrzymywali dary Ducha Świętego. Istnieje również świadoma forma takiego przekazywania zdolności związana z różdżkarzami i wahadlarzami. Podczas spotkań duszpasterskich wiele osób powiedziało, że otrzymali swoją wrażliwość w używaniu różdżki, kiedy bardzo zdolny różdżkarz trzymał ich za rękę podczas szukania wody. Różdżka nagle zareagowała, a owa mediumiczna umiejętność odtąd już z nimi pozostała. Ci ludzie nie mieli tej zdolności. Ci ludzie nie byli.
Ale czym to się różni od nałożenia rąk przez apostołów i później od tego, że posiada się jakieś
dary? To było bardzo fajnie to powiedziane. Istnieją charyzmaty, czyli dary Ducha Świętego, istnieją kontrcharyzmaty, czyli dary demoniczne. To, o czym żeśmy mówili wcześniej na tych naszych spotkaniach, chociażby o tym jasnowidzeniu czy wróżbiarstwie, to jest dar, takie jakieś przeciwieństwo daru proroctwa. Czyli w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian święty Paweł tam opisuje, jakie są charyzmaty, jakie są dary. Jednym z nich jest dar proroctwa, czyli dar, który się odnosi właśnie do tego, co jest Boże, co Bóg chce ode mnie, że Bóg mnie kocha, że powinienem się zmienić, czy zresztą co Bóg chce od wspólnoty Kościoła. Dar jasnowidzenia i dary wróżbiarstwa to są dary, które się odnoszą do rzeczy ziemskich. Właśnie chociażby nawet, co nam się czasami wydaje, rzeczy dobrych, tak? Gdzieś odnajdę zaginionego, czy coś w tym stylu. Ale inne rzeczy, które właśnie, czy będzie miała żona, męża i tak dalej. No takie różne ciekawostki, szóstka w totolotkę i tak dalej. Rzeczy, które odnoszą się do naszego życia fizycznego. Czyli mamy tak, dar Boży i kontrdar. przeciwieństwo tego daru, dar demoniczny. I tak samo jest tutaj. Kiedy czytam rzeczywiście Dzieje Apostolskie, apostołowie nakładali ręce, modlili się nad wspólnotą Kościoła, tymi wybranymi, i oni zaczynali, zresztą posiadali dar języków, czy dar proroctwa, czy jakieś inne dary, tak?
To był dary... to już ciągle działa dzisiaj, prawda? Bo to też...
Tak, to zresztą spotykamy oczywiście chociażby nawet takich ruchach charyzmatycznych, tak? Gdzie oczywiście też trzeba tam to rozeznawać, prawdziwość tych charyzmatów, bo to mogą być zupełnie też różne dary. Ale coś takiego istnieje. I tak samo istnieje kontrinicjacja, tak? To jest inicjacja, to jest kontrinicjacja. Chociażby nawet to nakładanie rąk, zobaczmy. No ja bym tutaj był bardzo, bardzo mocno ostrożny i nie pozwalał na te nakładanie rąk nie wiadomo przez kogo, tak? Jest to gest, który bardzo często właśnie jest związany z sakramentami, tak? Sakramentami inicjacji chrześcijańskiej. Podczas chrztu kapłan nakłada ręce na główkę dziecka. Podczas bierzmowania jest nakładana ręka na głowę bierzmowanego, podczas święceń. I teraz właśnie dochodzi do tego, że w czasie takich inicjacji, czy kontrinicjacji okultystycznych, tak samo ci ludzie nakładają ręce. Poprzez ten gest nałożenia rąk, w jakikolwiek sposób chociażby, tak? Tutaj w tym wypadku chodzi o właśnie chociażby tam złapanie za rękę. Te osoby raptownie odkrywają w sobie coś, czego do tej pory nie miały, tak? Ten człowiek otwiera ich na coś, czego oni do tej pory nie mieli. Więc nie jest to nic, co jest, że tak powiem, wpisane w naszą naturę, a jest to coś, co mogę w cudzysłowie odziedziczyć od kogoś, tak? Czy zostanie mi to przekazane od kogoś, kto jest jakimś takim guru, specjalistą w danej dziedzinie okultyzmu, tak? Jeżeli ten człowiek coś takiego zrobi, może się okazać raptownie, że ja zaczynam odkrywać u siebie te pewne zdolności, tak? To, co było też tutaj w tym świadectwie bardzo fajnie pokazane, w momencie, kiedy ona skorzystała z usług tego wahadlarza, otrzymała pewne zdolności, chociażby jasnowidzenia, zaczęły się dziać złe też rzeczy w jej życiu. I dopiero po nawróceniu, pokucie, wierzę w Jezusa Chrystusa, to wszystko zniknęło. Jak możliwe, skoro ktoś może powiedzieć, to są naturalne rzeczy, to powiedzmy to od razu. Jeżeli coś jest dobre i coś jest naturalne, Jezus tego nie zabierze. Po to Jezus daje dary, żeby one były i służyły. Jeżeli pokuta, modlitwa, oddanie z życia Jezusowi Chrystusowi powoduje, że znikają u mnie pewne zdolności, pewne dary, nawet jeżeli mi się wydają, że one są fantastyczne i mogą służyć nie wiadomo komu, to nie są to dary Boże. Nie są to w żadnym wypadku dary Boże.
A jak w takim razie spojrzeć na kapłanów, którzy używają wahadełek? Bo podobno tacy też są.
No jest to też pewna porażka, bo już w 1942 roku kongregacja, Watykan zabronił wszelkim duchownym osobom korzystania z usług wróżbiarstwa, wahadełek, gdyż rzeczywiście może to wprowadzić wiernych w takie pewne niebezpieczeństwo duchowe, tak? Już w 1942 roku zostało to wyraźnie zakazane duchownym. Wręcz powiedziano, że przełożeni, czyli biskup czy przełożony zakonny, może nałożyć konkretną karę na takiego duchownego, który coś takiego czyni.
Zresztą, jak wynika z ojca książki, którą przeglądałam przed audycją, też już papież Leon XII zakazał tego wyraźnie. To już XIV wiek, to już nie są tylko ostatnie czasy, prawda?
No więc widzimy, że raz, że oczywiście, że nie jest to nowe doświadczenie, to doświadczenie okultyzmu towarzyszy człowiekowi od tysiące lat. Na różne sposoby oczywiście, ale jest to. No a druga rzecz, no nawet naukowo, kiedy robiono badania i próbowano, wydawano rzeczywiście grube pieniądze na to, aby zbadać, czy coś takiego jak to promieniowanie realnie istnieje, no żadna najnowocześniejsza technika, technologia nie była w stanie tego odkryć. No to mówimy tutaj o czymś, co zupełnie nie jesteśmy w stanie fizycznie doświadczyć, a ktoś, kto otwiera się na rzeczywistość mediumiczną, próbuje nam wmówić, że coś takiego realnie istnieje. Czegoś takiego po prostu nie ma.
Przeczytałam o czymś takim jak eksperyment monachijski, który polegał na tym, że umieszczono w stodole pod podłogą rury z wodą i zadaniem różdżkarzy, których zwerbowano, a było ich 500 na początku, a później spośród nich wybrano najlepszych 43. Ich zadanie było wskazanie miejsca, w którym położona jest rura, czyli zgodnie z tym, że jeśli to promieniuje, no to powinni ją znaleźć. I wyniki testów wskazywały, że 37 spośród tych 43 w ogóle nie kwalifikowało ich do miany radiescety. Pozostałe 6 osób jakoś tam te rury znalazło, ale po jakimś czasie również stwierdzono, że można to interpretować jako statystyczne wachnięcie, więc że to nie jest po prostu prawdziwe, że to nie ma czegoś takiego jak promieniowanie żyły
wodnej. No więc robiono właśnie wiele różnych takich doświadczeń. Są nawet przecież takie nagrody. Są nagrody, to jest ciekawe, różne nagrody fundowane i to są ogromne nagrody, tak? Jeżeli ktoś rzeczywiście realnie w sposób naukowy, czyli na bazie powielanej próby jest w stanie udowodnić, że posiada pewne zdolności paranormalne, że jest w stanie rzeczywiście przewidzieć, tak na przykład, nie wiem, mam stop prób, strzelam, czy coś tam jest i tak dalej. I te nagrody ciągle gdzieś tam wiszą, że tak powiem, w powietrzu i nikt nie jest w stanie tych pewnych rzeczy udowodnić. Nie jest to dowód na to, że te rzeczy nie istnieją, przynajmniej moim zdaniem, ale jest to dowód na to, że rzeczywiście realnie diabeł jest kłamcą. Mimo tego, że daje, tak bardzo często oszukuje nawet tych, którzy mu służą. I rzeczywiście, jeżeli można, to kochani, nie zapraszajmy takich ludzi do siebie. Jeżeli coś takiego się wydarzyło gdzieś kiedyś w naszym życiu, to prośmy kapłana o poświęcenie naszego mieszkania, a jeżeli macie jakieś tam odpromienniki czy piramidki, rzeczy, które rzekomo mają jakoś neutralizować pewne promieniowania, tylko mówimy o tych promieniowaniach, które tak naprawdę nie istnieją, to pozbądźmy się tych rzeczy z naszych domów.
Ale jeszcze ostatnia rzecz, te odpromienniki często są na takie promieniowanie na przykład od komputera i tego typu rzeczy, które mamy w domu. Tak jest to tłumaczone. I
zadajmy
to
sobie
mają.
Pytanie, czy zadajmy pytanie naukowcom, na ile ja jestem w stanie zneutralizować promieniowanie, zresztą mojego monitora i tak dalej. Są pewne szyby, które mają to zneutralizować, więc to spokojnie sobie możemy założyć na monitor, ale żaden kamyk, pierścionek czy tam co innego stawiane właśnie z taką wiarą, że ja tutaj to promieniowanie elektromagnetyczne, które realnie rzeczywiście istnieje, zneutralizuje, to jest też wiara w coś, co nic mi nie przyniesie w moim życiu.
Czyli idziemy do sklepu z komputerami, a nie do różdżkarza.
Tak, jeżeli już to tak.
Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś pytania w tym temacie, to można pisać pod adres remigiusz@radioniepokalanów.pl, a my z ojcem Remigiuszem już kończymy modlitwą.
Panie, błogosław nam, błogosław naszym domom, naszym rodzinom. Uwalniaj nas od tego, co nas zniewala, co niepokoi. Uwalniaj tych, którzy czują sobie niepokój, jakieś zniewolenia, którzy otwierają się nawet nieświadomie na pewną rzeczywistość okultystyczną. Panie, przyjdź, oświecaj ich, przyjdź, uwalniaj ich od konsekwencji tego grzechu. Błogosław, niech moc Twojego krzyża, moc Twojej krwi świętej obmywa ich ze skutków tych grzechów. Proszę Cię o to, Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.